Za chwilę będzie trochę głośno, bo włączy się smażarka.
Ale to tylko jakieś minutkę napompuje.
Ciśnienie. I się wyłączy.
To jest fajnie, tylko to trochę klaustrofobiczny macie ten.
No tak.
A, bo tu wszystko jest. Jest okej. Okay.
Generalnie pan Wojciech, u którego pracowałem, przejął ten warsztat po jakimś starszym szewcu w latach 70. czy tam pod koniec, czy na początku 80. Generalnie jakby tu warsztat jest od powojny. Praktycznie jak tylko... Jak
lata 60.
W tym miejscu. No, tutaj akurat mam robione na wzór 18-wiecznych, właśnie dla mojej znajomej ze stowarzyszenia. Damskie, dworskie.
A takie ładne, tak można dzisiaj spokojnie chodzić.
Jasne, bez problemu. Musisz na klamra z przodu i idealny, można sobie pospacerować. 100% skóry. Wszystko. Podeszwa, podeszwa.
Świńska czy...?
Nie, bydlęca. Bydlęca, a cholewka, w sensie ta część, jest ścielaka. To jest krupon. Krupon to jest specjalna skóra, ona jest specjalnie wyprawiana, najgrubsza, najtwardsza, najbardziej ścisła. Krupon pochodzi jakby z karku.
No tak, ale to trzeba chyba później, będą jeszcze pod spodem te takie gumy.
Nie.
Nie zedrze się?
No bo ściera się, ale generalnie dobry krupon się uściśla, ubija, a się nie ściera. No wiadomo, że w iluś tam czasie trzeba wymienić podeszwę, albo na przykład zrobić zelówkę. Ale przy butach rekonstrukcyjnych, tak jak mają to być buty Reko, no nie stosujemy, bo wtedy nie było zelówek gumowych.
Chyba tak, no bo gumy chyba nie było jeszcze, nie?
Nie było gumy. Znaczy kauczuk był w XVIII wieku już. Oczywiście zbierano kauczuk. Robiono eksperymenty już z gumą wtedy, ale jeszcze jakby nie na... Nie na taką skalę, nie produkowano jeszcze opon i tak dalej. Dopiero zaczynano eksperymenty.
Jak się zostaje szewcem?
Po studiach jestem biotechnologiem. Jestem też technikiem ortopedii, no i czeladnikiem. Dzisiaj to się nazywa obuwnik miarowy. Miarowy to jest od 6 lat. Generalnie buty na miarę nowe robię od 6 lat.
Ale szewcem tak naprawdę zostałem dawno temu. 15-16 lat miałeś?
Wtedy nie nazwałbym tego, że zostałem szewcem. No, od tego czasu się zajmuję naprawą obuwia, ale generalnie rozpoczęcie działalności jako szewc, no to zakładam, to był rok 2014 bodajże, jak otworzyłem zakład u rodziców jeszcze, będąc na studiach. Mama mi poprosiła, żebym zamówił jej fleki do szpilek i poszukał gdzieś w internecie, bo szewc u nas w Rzepinie od 2 lat już chyba był zamknięty. No i po prostu nie było gdzie naprawić. Jedyny szewc był tam 20-30 km obok, w Słubicach. No i szukałem tych fleków na Allegro, no i jakby sprzedawca sprzedawał też gumę flekową. Taki kawałeczek, 30-30 cm. Mówię, a wezmę na próbę, zobaczę tak. Co to jest, jak to się je i tak dalej. No i w sumie pierwsze buty, które naprawiłem, to chyba były buty mojej babci, z tego co pamiętam. W sensie wymieniłem fleki, tak? Czyli urwałem, zobaczyłem, jak to wygląda, kupiłem klej, tam przybiłem, oszlifowałem. Ja w sumie coś w tym jest.
Szlifowałem. Nie takie gotowe? Czasami są buty, które mają dodatkowe takie. Nie.
Kiedyś były popularne takie fleki, że na przykład jak kupujemy nowe buty, to producent czasami dorzuca jedną parę fleków w woreczku. Ale te fleki kiedyś, było tak mało modeli obuwia i tak mało modeli obcasów produkowanych przez producentów, że szewcy mieli jakby zapas tych fleków i nie wiem, było tam kilkanaście modeli, można było sobie przyjść i śmiało wymienić. Dzisiaj to jest niemożliwe. Obuwie jest produkowane i ściągane z całego świata. Modeli jest cała masa, więc te fleki trzeba jakby robić na miejscu, bo...
Każdy obcas jest inny.
Każdy obcas jest inny i posiadanie takiej ilości modeli, no to jest niemożliwe. Ale pan nasmarował, panie Wojtku. Tak idzie jak...
Był nasmarowany?
Ojej, strasznie. Ale dobrze, bo ona już była trochę sucha. No, przypalamy końce nitek, żeby się nie snuły.
Tak, żeby znowu nie wypadła.
Tak, żeby się nie snuły. Oczywiście trzeba zrobić cofkę. No i krawcowa. Szyję do końca, aha, później cofa.
Cofa troszkę
delikatnie, proszę bardzo. Miałem gumę i musiałem coś z nią zrobić, więc po prostu szukałem butów, które można naprawić. Akurat babcie się trafiły pierwsze z brzegu. No i babcia dostała jakby pierwszą parę fleków przeze mnie zrobioną. No i od tego się zaczęło.
A te...
Mama, jakieś tam ciotki i tak dalej. Później coś trochę się rozeszło po Rzepinie, że ktoś naprawia pocztą pantoflową.
Jak to jest? Licealista nagle naprawia buty? A co na to koledzy?
Znaczy generalnie ja zawsze parałem się jakimś majsterkowaniem, grzebaniem w jakichś maszynach, urządzeniach i tak dalej, więc jakoś ich to nie dziwiło specjalnie. Później jak już zacząłem się zagłębiać w wiedzę, no czyli wiadomo, no, na początku to trzeba trochę butów rozebrać, zobaczyć jak to wygląda, poszukać tam jakichś książek, większość polskich książek odnośnie technologii obuwia, to jeszcze pochodzi z lat 70., jak obuwie było produkowane przemysłowo. Ostatnia książka polska, Szewstwo dla szewców, którzy ręcznie robili buty, pochodzi z lat 50. To jest tak zwana Biblia dla szewców. Szewstwo Rerutkiewicza bodajże. I tej książki prawie nie ma. Bardzo ciężko jest ją zdobyć, tak zwany biały kruk. Ja ją mam akurat, kopię tej książki, bo mój kolega z Krakowa gdzieś na jakimś jarmarku czy antykwariacie dostał, ale...
I zrobił mi kopię?
Tak, i zrobił mi kopię. Tak, bo... No bo oni pod trójką mieszkają jakby, co, ale zadzwonię. No, super, dzięki. Przepraszam, bo tam pojechał kolega, maszyna jest. Zaczęło tak wzrastać jakby zapotrzebowanie na te naprawy, że w 2014, jak byłem na drugim roku studiów, to stwierdziłem, a może otworzę zakład. No i tak się stało. Rodzice w ciągu tygodnia przyjmowali jak obuwie do naprawy, a jak ja przyjeżdżałem na weekend, no to je naprawiałem. Ze Szczecina jeździłem do Rzepina. Bezpośrednie połączenie, bardzo proste, więc... Studia są związane jakby z moimi zainteresowaniami, tak powiedzmy w okolicach biologii, chemii, stąd biotechnologia.
Przez całe studia prowadzisz ten...
Nie, prowadziłem prawie rok. Otworzyłem go w lutym, ale w grudniu było tak duży natłok pracy, że stwierdziłem, że muszę go zamknąć, bo po prostu nie zdążałem przez weekend tego wszystkiego naprawić. Pracowałem po kilkanaście godzin na dobę, tylko śpiąc. Po prostu nie miałem życia swojego, nie? W Szczecinie po studiach tak, ale jadąc do domu, no to musiałem jechać w piątek, pracowałem w sobotę do nocy, w sobotę rano wstawałem, pracowałem znowu do nocy, w niedzielę do 18 i zawsze z kolegą żeśmy koło 19-20 wyjeżdżali z Rzepina, żeby tutaj dojechać na wieczór. Bardzo męczące, więc stwierdziłem, że to zamknę, ale w tym samym czasie mój znajomy ze Szczecina, który prowadzi jakby warsztat, u którego ja też kupowałem po prostu niektóre materiały dla siebie, zaproponował mi, że w sumie jak tam u siebie zamknąłem, to może u niego bym jemu pomógł. Więc chodziłem po prostu do niego po studiach, kończyłem zajęcia tam o 15 czy o 16, to chodziłem do niego do warsztatu i pomagałem jemu naprawiać buty. Nie? Ile miałem czasu, to tyle mu tam pomagałem, tam żeby sobie coś dorobić na studiach będąc. I u niego znowu poznałem też innych szewców, innych dostawców, gdzie się co kupuje, skąd się co bierze. No i właśnie poznałem tego pana Pastuszko, który... A zawsze chciałem robić buty, zawsze mnie to interesowało, tylko nie było się gdzie nauczyć u kogo.
Dziękuję
się, do wszystkiego potrzebne są narzędzia. No i tak dla pewności każdy kołeczek się delikatnie macza w kleju przed wbiciem. Słyszymy taki głuchy. O, znaczy, że doszło do drewnianego kopyta. Wiadomo, no w drewno się nie wbije. Po studiach byłem przez rok na doktoracie, więc miałem stypendium doktoranckie. No wiadomo, to nie są jakieś tam ogromne pieniądze i naprawiałem też buty cały czas.
No i co, udało ci się doktorat zrobić?
Nie. Po roku zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że jednak nie w tę stronę. Właśnie ten mój znajomy kolega mówi, że tutaj w Szczecinie szuka szewca, tak. No i w sumie byłem w sobotę pokazać, co potrafię, a w poniedziałek już byłem w pracy. No, robię dziury właśnie pod te kołki, żeby wzmocnić. Tak będzie na kleju i później będą gwoździe. Na razie robię kołki, żeby wzmocnić tą część podeszwy z cholewką. Zresztą to jest obuwie rekonstrukcyjne, więc robimy tak, żeby było jak najbardziej podobne do tego, który był wtedy robiony. Wtedy nie mieli tak dobrych klejów jak dzisiaj. To jest polski krupon polskiej produkcji. Nasze akurat polskie skóry nie są już tak dobre jak kiedyś, ale jeszcze ten przemysł u nas żyje. Więc staram się jakby kupować skóry z Polski. Wiadomo, że jak są jakieś ładne takie skóry, których u nas nie są produkowane, to sprowadzone są głównie z Włoch. Ale polskie też. Głównie takie właśnie skóry na podeszwy, taka skóra niebarwiona, to jest z polskich fabryk. Buty naprawia się z potrzeby, a robi się z pasji. Podoba mi się to, mam umiejętności takie manualne do wykonywania tego, więc jakby po cichutku gdzieś tam. Tak akurat właśnie zdarzyła się okazja, że jest szewc, który kiedyś robił buty i jest chętny mi pokazać, jak to się robi.
Jak pana Pastuszkę poznałeś?
Właśnie on kupował materiały w tym sklepie i w tym zakładzie, gdzie ja pracowałem. Aha. Pan Piotr, właściciel tego sklepu na mnie Bogusława, porozmawiałem z nim po prostu, mówiłem, że fajnie by było coś tam...
Bogusława w Pilnicy?
Tak. No, tam, gdzie jest pracownia obuwia ortopedycznego. Rozmawiałem z nim po prostu, bo w rozmowie wiedział, że chciałbym i tak dalej. No więc jak skojarzył fakty, że gdzieś tam był ten pan Pastuszko, to go zapytał, czy po prostu byłby gdzieś miał chętny mi pokazać, jak to się robi. No miał dużo czasu. Nie ma w ogóle chętnych, żeby buty naprawiać, już nie mówiąc o robieniu. Dał mi jakieś kopyta, powiedział, że muszę sobie dostosować.
No, przypomnijmy, co to jest kopyta. Kopyta to jest tak jakby...
To jest forma obuwnicza, czyli dzisiaj to się tak nazywa w unijnych przepisach. Kopyta jest to forma, na której jakby robimy konstrukcję obuwia.
To taka drewniana stópka.
Tak, tylko jakby trzeba pamiętać, że kopyta nie jest stopą. Przyjmuje jej kształt, stara się, żeby we wszystkich newralgicznych miejscach było odpowiednie, żeby jakby obwody pasowały i tak dalej. Wysokość podbicia, ale kopyta nie jest stopą. Każdy klient ma swoje kopyta robione na miarę, na tym to polega.
No i oczywiście ona nie jest raz na zawsze, bo noga też się zmienia, jak mi się zmienia.
Zmienia, dlatego po jakimś czasie, jak na przykład klient prosi o drugą parę, wtedy robi się ponowny pomiar, kopyto się sprawdza, właśnie czegoś, jakby dokłada się odpowiednie tak zwane heski.
Zmniejsza albo zwiększa, tak?
Zmniejsza raczej nie, no bo jakby stopa nie chudnie. Ale generalnie jakby rozmiar i tak dalej, no nie zmienia się. No ewentualnie przy jakichś tam wadach ortopedycznych, tak?
Zwiększa albo zmniejsza.
Tak, może się rozszerzać tutaj między kościami śródstopia te szerokości, bo jakby wiadomo, no, chodzi o to, żeby ciało miało jak największe podparcie, nie? I sobie stopa, jakby kości się rozchodzą, żeby sobie pomagać przenosić większe obciążenia. To też jest niestety jakby zemsta obuwia sportowego, które większość nosi dzisiaj. Ja generalnie staram się nosić obuwie takie bardziej wyjściowe, a w pracy nosić obuwie do pracy, no a do sportu, wtedy zakładam obuwie do sportu. Więc moja stopa jest duża, bo ja sam mam rozmiar 47, więc też mam problem z kupnem obuwia, ale mogę sobie zrobić. A niestety większość młodych ludzi dzisiaj ma bardzo szeroką stopę. To stopa jest, kości są porozchodzone dlatego, że to obuwie jest luźne. No i musiałem użyć cholewki. Cholewka to jest wszystko to, co jest doklejone do podeszwy. No. Nie to, co mamy jakby w wysokich butach na łydce, tak jak to zawsze jest przyjęte. Nie, cholewka to jest całość buta, wszystko, co odstaje od podeszwy. Każdy but ma cholewkę.
Robisz pierwsze buty dla siebie? Nosiłeś je?
Mam tą parę do dzisiaj oczywiście, ale no wiadomo, no, pierwsze buty, jak patrzę na nie dzisiaj, no to są toporne strasznie. No oczywiście jest to też wina kopyta, no i wszystko wynika z niewiedzy, tak? No dzisiaj wiem, jakby wyprofilować kopyta, żeby ten but wyglądał trochę smuklej, tak trochę ze smakiem, jak to mówiąc.
Ale słowo wyprofilować to znaczy wyrzeźbić tak naprawdę.
Wyszlifować, wyrzeźbić, trochę się używa noża, trochę szlifierki, w sensie papieru ściernego. Nabija się na przykład w niektórych miejscach, ktoś ma jakieś tam nadgniotki czy odstające
to
kości.
Się robi?
Tak, oczywiście, nabijamy skórę w odpowiednich miejscach, żeby but był wygodny. Uczono mnie robić ryszpę. Ryszpa to jest w ogóle dratwa, którą się skręca w odpowiedni sposób i jest zakończona igłą, która jest zrobiona ze szczeciny dzika.
Jak to wygląda?
Mamy tu gdzieś jedno. W odpowiedni sposób zapleciona na sznurek. Na koniec dratwy.
No ale to przecież tak jakby włos, tak?
Tak, włos. Robi się dziurę szydłem. Później przekłada się te dwie nitki.
Aha, to nie, że ona przebija skórę?
Nie, przebija. Jakby do przekładania. Dziurka robi się szydłem, które jest zagięte, więc ten otwór tak naprawdę nie jest jak po gwoździu, tylko jest taki półkolisty. I to ona się tam nagina, sobie przechodzą ładnie, żeby można było. Oczywiście dzisiaj używa się szczecin stalowych, bo już mamy taką technologię, że po prostu możemy zrobić tą sprężynkę tak giętką, że zachowuje się jak to. Mnie zawsze interesowało, jeszcze będąc w liceum, tak miałem skompletowany strój, jakby ten XIX-wieczny. Zawsze się interesowałem historią, techniki, mody. Moja mama jest technikiem odzieżowym, ale tak naprawdę nigdy nie pracowała jako, za mojego życia, że tak powiem, nigdy nie pracowała jako krawcowa czy w jakimś zakładzie. Zawsze pracowała w urzędzie celnym, a tak znowu mój tata z wykształcenia jest piekarzem, a całe życie pracował jako sanitariusz na karetce, więc... A teraz jest ślusarzem, więc... No.
Ty się ubierasz, jeżeli chodzi o różne epoki. Nie przebierasz się za człowieka z XIX wieku, tylko ty się ubierasz jak w XIX wieku. To jest bardzo duża różnica.
To są stroje, nie kostiumy. Kostiumy są w teatrze. A my te stroje robimy naprawdę z pieczołowitością, starając się, żeby one były tak zrobione, jakie wtedy wykonywano.
Skąd to się wzięło? Znaczy...
Ja nie mam pojęcia, no nie pamiętam żadnego impulsu, który nagle oświecił mnie rano, a może jednak nie. Po prostu gdzieś zawsze albo jakaś historia, albo coś. No, jest to wszystko jest połączone.
To nie jest tak, że idziemy do sklepu i mówimy XIX wiek. Tutaj...
Wtedy się są fora, się siedzi, się szuka. Wiadomo, internet, wszystko ma, tylko trzeba wiedzieć, co wpisać. Tak? No i gdzieś tam się siedziało na jakiś fora. No
i co? Co pierwsze kupiłeś?
Udało mi się znaleźć żakiet w second handzie tak naprawdę. Żakiet, czyli frak angielski albo tak zwana jaskółka. Między frakiem a marynarką, to jest po prostu tak po łuku schodzi. Pasowało idealnie, więc jakoś na podstawie tego, jakby obrosło jakieś tam, tak, jakieś tam do tego właśnie laski, zegarki, dewiski do zegarków, czyli te łańcuszki, na których zegarki, no męska biżuteria, wtedy to poza sygnetami i spinkami do mankietu, no to tylko już dewiski.
A kiedy pierwsze buty powstały takie z epoki?
Powstały w 2022 albo pierwszym, jak przystąpiłem do Metrum. Trafiła mi się taka karteczka, że jakaś tam grupa osób zainteresowanych XVIII wiekiem, coś tam, napisałem wiadomość i tyle. Mówię, o, może coś będzie ciekawego.
No i co, przychodzę i?
Pierwsze spotkanie miałem właśnie z obecną panią prezes, Anią Kosman, i z naszym byłym członkiem Andrzejem Wątorskim, tak jakby informacyjnym, to żeśmy sobie porozmawiali, ja już wtedy znałem dużo rzemieślników w Szczecinie i już jakby no, byłem szewcem naprawkowym, więc znałem już jakby branżę, więc też mogłem im coś powiedzieć na ten temat. Oni też byli zainteresowani, więc no i później wiadomo, no, jak się tworzy takie coś, no to kupa ludzi ma dużo energii, którą trzeba gdzieś przenieść. No, ale...
No, z zawodu jestem szewcem, ale cholewkarstwo też robię. No raczej szewc potrzebuje tę maszynę, przede wszystkim łaciarkę. To jest szewska.
Wymagana, konieczna.
A co to jest?
Typowo łaciarka. Że ona szyje we wszystkie strony świata. Wkłada się buta i w każdą stronę szyje. Musi umieć szyć.
Generalnie jak się dowiedzieli, że jestem szewcą, no to wszyscy takim entuzjazmem, tak? O, w końcu.
O, bo
to...
Może ktoś nam uszyje?
Na przykład, tak, no bo jest problem generalnie z obuwiem konstrukcyjnym. W ogóle z tego, co widzę w konstrukcji jest problem. Bo po pierwsze, tego ubrania nie kupimy w sklepie każdego modelu, no bo po prostu nie jest produkowane dzisiaj, a chcemy zrobione tak jak wtedy. Po drugie, jest bardzo mało szewców, którzy robią buty. No więc jak nie ma, to trzeba zrobić. A jak się dowiedzieć, że jestem szewcem, no to akurat moja koleżanka Alicja jakby była pierwsza chętna jakby na wypróbowanie, że ona chce pierwsze buty takie dworskie. No i bardzo podobne były do tych, bo ten model jak został opracowany, ten sam kolor praktycznie, bo ta skóra jest bardzo popularna i pasuje do wielu strojów, jest bardzo uniwersalna, a tak jak wiemy, jak ktoś zaczyna, no to musi mieć stroje jak najbardziej uniwersalne, dopiero później się specjalizujemy gdzieś tam. Buty to nie jest szpilka do kapelusza, nie kosztuje to 50 zł, tak? Więc każdy się stara, żeby już mieć takie, że można było po prostu używać do różnych strojów. To jest specjalny hak do wyciągania kopyt.
Jak hak do wyciągania kopyt?
No, ręką się tego nie da wyjąć. Jest tak zbite, tak objęte skórą, że to siedzi bardzo ciasno. Zresztą najpierw trzeba je go wkręcić. Ja korzystam z usług jedynego kopyciarza w tej części Europy, który jeszcze robi kopyta z drewna. Większość kopyt, jakie używają producenci, są z takiego zielonego plastiku albo białego. Bardzo, bardzo popularne są. A jest jeszcze jeden pan w okolicach Warszawy, który robi drewniane kopyta. Jeden, jedyny w tej części Europy, już nawet nie mówię o Polsce, w tej części Europy. Zamawiają u niego Niemcy, Anglicy. My już mamy tak dogadaną współpracę, że ja robię odpowiednie pomiary. Piszę model, opisuję jakby ten but, trochę go projektuję i on już wtedy mi dobiera i robi mi kopyto na miarę dla klienta. Oczywiście to kopyto trzeba jeszcze później poprawić, przemierzyć. Jak coś trzeba, to gdzieś tam skórkę trzeba dobić. Ale generalnie już jest jakby dopasowany. Nie, nie, no to jest specjalista, który ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w zawodzie, więc ciężko by było, żeby się pomylił. Przez ten czas powstało 20 parę par, więc dosłownie to jest dużo. Bardzo mało.
Bo ja myślę sobie, że takie buty, no coś nie robi jeden dzień.
Nie, no zależy jakie, zależy jaką technologią, czy tylko klejone, kołkowane, czy szyte, czy pasowo szyte. W obuwiu szytym na miarę jest taka zasada, że klient powinien przychodzić świadomy. Więc jeżeli już jest zdecydowany na to, że chce takie buty, to w większości przypadków on wie, co chce. Są stowarzyszenia o modzie męskiej, gdzie rozpropagowane jest, jakie są modele obuwia, co do czego nosić i tak dalej, jak powinny wyglądać odpowiednie modele, czy brooch, half brooch, derby, oksfordy, różne modele. To jest cała masa w ogóle tych butów i rodzajów obuwia, więc klient świadomy. I tu jest tak samo. W rekonstrukcji klient jest bardzo świadomy. On wie, co chce, no bo wie, co potrzebuje. Epoka po prostu tego wymaga i tak jest. I tu nie ma dyskusji, no chyba, że ktoś jakby się chce odczepić od głównego nurtu, ale w większości epoka jakby wyznacza. To zostało już wymyślone i tu nie ma co zmieniać, więc klient jest świadomy. To jest tak zwana pucarka, czyli to jest bardzo drobny papier, który jakby wygładza już powierzchnię skóry albo gumy. Najpowszechniejszy to jest tak zwana drasarka, czyli to jest papier grubości gramatury 40 lub 36, który zdrasa powierzchnię skóry albo gumy po to, żeby klej lepiej wnikał. Wiadomo, jak posmarujemy klejem po szkle, to jest cieniutka warstwa, jakby klej w szkło nie wnika, tak? A skóra jakby zdrasana, ma takie rowki i wtedy ten klej może więcej wniknąć w materiał i jakby połączenie jest dużo lepsze. Wiadomo, są też inne wytyczne do tego, tak? Odpowiedni czas parowania rozpuszczalnika, odpowiednia temperatura łączenia materiałów ze sobą, odpowiednie ciśnienie, dlatego też prasa jest potrzebna, albo ręczna, albo śrubowa. Dla mnie osobiście retro to jest XX wiek.
A reko to znaczy z tamtego czasu, tak?
No z tamtego czasu to byśmy musieli wziąć z muzeum, ale generalnie robione tak jak wtedy. Rekonstrukcja. Dla mnie ogólnie jakby moda retro to są jakby lata 20, 40, wtedy było retro. Dla mnie osobiście. A wiek XIX to już jest dla mnie rekonstrukcja.
Pierwsze buty rekonstrukcyjne dla siebie?
Dla mojej koleżanki ze stowarzyszenia, dla Alicji. To ma je do dzisiaj. Cały czas.
Zadowolona?
Bardzo. No wiadomo. W sumie wtedy zrobiliśmy dwie pary tak naprawdę, bo jedną zrobiłem na próbę, a drugą już zrobiłem taką normalną. Ale używa jednej i drugiej. Więc ma je do dziś. No i pomalutku jakby kolejne jakby koleżanki ze stowarzyszenia, koledzy też, no zamawiają jakby tu obuwie. Bo nie ma gdzie kupić. Możemy zrobić buty tylko klejone. Gdzie jakby wiadomo, no nie ma tyle pracy, bo się nie szyje. Najwięcej pracy wymaga wszywanie pasa, co jest najtrudniejszą pracą.
Co to znaczy wszywanie pasa?
Mamy, panie Wojtku, tego buta tutaj? Tego tam...
Model? Czy nie
ma
tego modelu tutaj?
Nie, zaraz, tam jest. Gdzieś musi być.
Ogólnie szyte pasowo polega na tym, że najpierw cholewka jest przyszyta do podeszwy w środku, na podstawie takiego paska, a później przyklejamy na to podeszwę i ten pasek, który tu wystaje między cholewką a podeszwą, przyszywamy do podeszwy. Więc jedno szycie w butach jest naprawdę schowane w środku, tego nie widać. To pozwala praktycznie, ten but się nie rozklei, bo nie ma takiej możliwości. Klej jest tylko montażowy. A tak naprawdę wszystko trzymają nici. W środku, które się nie przecierają, bo nie mają jak się przetrzeć, bo są zabezpieczone podeszwą. To jest najtrudniejsze właśnie obuwie szyte pasowo, to jest jakby już najwyższej klasy sztukaszewstwa.
Jak to się stało, że te buty rekonstrukcyjne szyjesz teraz dla Szwedów?
Dzisiaj jakby w ogóle na dziś to jestem jakby szewcem, pracuję w Malmö w Szwecji. Wiedzą nawet z innych stowarzyszeń z Polski, też do mnie dzwonią bądź piszą, żebym wykonał dla nich jakieś buty, no bo chcą być jeszcze bardziej rekonstrukcyjni, a nie w jakichś tam butach powiedzmy stylizowanych albo roboczych. Po prostu chcą mieć takie buty, jakie były wtedy.
No i co? I któregoś dnia ktoś do ciebie zadzwonił i mówią, że...
Pojawiła się okazja jakby wyjazdu do Szwecji, do jakby mieszkania moich znajomych, a że mam znajomości też w Sztokholmie, w stowarzyszeniu. No to jakoś to wszystko tak się ułatwiło i skorzystałem z okazji. Aktualnie przebywam w Malmö, ale to jest jakby tylko po to, żeby nabyć trochę doświadczenia, trochę języka, zobaczyć, jak tam się żyje, ale głównie to chcę wrócić do Polski.
To po co takie zniszczone?
No musimy jakby wyrobić płaszczyznę. Mhm. Więc najpierw nakładamy pierwsze te chlebki.
A
później będziemy je ścinać tak, żeby kolejne już były płaskie.
Jak kolejne? Znaczy co, to będzie ten obcas?
No, obcas buduje się ze składek.
To jest właśnie ten typ składka, ten obcas
tak,
będzie
tak... To jest pierwsza składka obcasa. W 19, w 18, może weźmiemy się za 17. No na razie jakby z racji stowarzyszenia głównie mam wiek 18, a z racji największego rozwoju Szczecina, który przypada na drugą połowę XIX wieku, jakby też operujemy tą epoką. No są oczywiście jeszcze czasy napoleońskie, które też są inne, jeżeli chodzi o stroje damskie, męskie, bardziej przypominające dzisiejsze, ale to spokojnie, do tego też idziemy. Także. Będziemy nad tym pracować. Pasja Reko pozwala mi realizować tą pasję szewską. To się wszystko łączy tak naprawdę.
Naturalne.
Tak, to jest jakby tak. Oczywiście rozmawiamy sobie z koleżankami, dziewczynami o strojach i tak dalej, ale jakby no, moją pasją jakby są buty. Też lubię stroje, lubię je projektować. Nie jestem krawcem, znam się na technologii, ale jakby nie jest to, jakby szycie nie jest moją pasją. Wolę robić buty. Szewstwo jest o tyle trudniejsze od krawiectwa, że tu nie ma poprawek. Tego nie da się poprawić. Jak jest źle zrobione kopyto i nie pasuje, to trzeba robić nowy but. No wiadomo, troszkę można rozciągnąć, nie wiem, jak jest za luźny, troszkę grubszą wkładkę włożyć. Ale generalnie to nie to, że ktoś schudnie, albo utyje, albo nie pasuje i że tam się zbierze pod bokami gdzieś, żeby dopasować bardziej strój. No nie, tu się nie rozpruje, bo tu nie ma czego rozpruć. To jest tak zrobione, że jak już tworzy monolit. Wiadomo, obuwie się naprawia, ale nie da się go przerobić. Dlatego jest to o tyle trudniejsze, że musi być kopyto idealnie zrobione i jakby to jest podstawa, że trzeba dobrze zrobić kopyto, dobrze, żeby były porobione pomiary, obwody, po to, żeby finalny produkt pasował. Praca jako praca nie jest ciężka, bo nikt tu nie szufluje węgla, z całym szacunkiem, no ale też jest męczące. 8 godzin stanie przy kombajnie, albo na przykład jak mamy duży natłok pracy, gdzie tych par jest dużo, gdzie czasami pracujemy we dwóch, te pary idą jedna za drugą, jak się szlifuje, tak się tam postoi z godzinę, przy takiej pozycji z lekko zgarbionym, a to wszystko trzeba robić tak, żeby nie uszkodzić właśnie cholewek, albo żeby obces ładnie wyglądał, żeby go nie podrapać. Wszystko trzeba tak zrobić, żeby but wyglądał przynajmniej tak samo, jak wyglądał po kupnie. To zetniemy i będziemy szlifować później. Jak się zrobi obcasy razem, to będziemy też dokładać. Tylko trzeba jeszcze zrobić obcasy, później tylko wymalować rant, przeszlifować ręcznie i but jest gotowy praktycznie.
Ale jest jakiś obcasek do niego?
Będzie. Będzie, nie. No przecież widzimy. To jest tak zwany skłon kopyta. Czyli to jest ten kąt.
Czyli to taki dość wysoki, a to męski był?
Nie, damski. W XVIII wieku głównie obuwie było albo wiązane na tasiemki, albo zapinane na klamrę. Mhm. Albo jakieś tam rzemyczki czy coś. Wiadomo, no, suwaków nie było.
No i nie skończyliśmy. Jak długo się robi but?
Zależy jaką technologią. Jeżeli robimy but klejony, no to jakby samo wykonanie, czyli montaż cholewki na kopycie i wykończenie, to można zrobić nawet w jeden dzień dzisiejszymi technologiami. No wiemy, no fabryka robi bardzo szybko. Jakby my, jak wykonując buty, gdzie są skórzane podnoski, skórzane zakładki, wszystko jest ze skóry, to sobie musi odparować, wysknąć odpowiednio, bo to nie fabryka.
Ale z
opakowaniem to ile? Zależy. Maksymalnie przyjmuje się, że takie w pełni rekonstrukcyjne, bądź w pełni galanteryjne buty, to jest około 50 godzin pracy, czyli cały tydzień. 5 dni po 8 godzin trzeba robić jedną parę butów.
Takie buty powinny, że tak powiem, dobrze kosztować.
No, nie kosztują. Jest dziewczyna Niemka, która w Mediolanie założyła zakład produkcji butów na miarę i bierze 2-2,5 tysiąca euro.
U mnie buty takie męskie, pełno szyte, w zależności od modelu, to tak od 3000 w górę. No to jest 50 godzin pracy. Już nie mówię o kosztach materiałów, bo teraz po tych wszystkich inflacyjnych podwyżkach to koszt skóry tak strasznie wzrósł, że praktycznie w niektórych wypadkach to prawie 100% niektórych elementów. Skóry, kleju, cała chemia podrożała. 1000 euro za parę butów w sklepie takim, że tak powiem, na zachodzie, to
norma.
To norma. To jest jakiś Hermé, czy inni znani projektanci. A wcale to nie jest lepszy materiał. Jakościowo. Wiadomo, płacimy za znaczek.
Po co ci to? Sprawia ci to radość?
Tak, tak, lubię, bardzo lubię historię i to jest jakby mój sposób na poznawanie jej. Bo książki książkami, wiadomo się, czyta się, szuka. Ale taka zabawa historią, odtwarzanie tego jest dużo przyjemniejsze. Dużo więcej radości nam to sprawia. No, jakby cała nasza grupa poznała się w ten sposób, więc my znamy siebie z perspektywy tego. Więc w taki sam sposób spędzamy wolny czas, bawiąc się przy tym.
Cały anturaż
jest do tego, tak? Oczywiście, wiadomo, wszystko trzeba wiedzieć. No i to są te niuanse, gdzie właśnie człowiek się tym też bawi, tak? Trzeba usiąść, pokopać trochę, a wtedy robią tak, a tu trzeba było tak i tak dalej. Takie są zwyczaje. No ale no to każdy ma jakąś pasję. No, praca pracą, bo trzeba mieć pracę, no bo trzeba żyć, tak? No ale trzeba też mieć pasję. A jak się jeszcze łączy jedno z drugim, no to wtedy już jest idealnie.